9 minut po 10.
Zamkolandia.
Dzień dobry, Justyna Piekło. Zapraszam wszystkie dzieci, te młodsze i nieco starsze, do spędzenia niedzielnego przedpołudnia z Polskim Radiem Rzeszów. To czas wyjątkowy, ponieważ poświęcony najmłodszym słuchaczom i jak zwykle mamy dla Was, dzieci, przygotowane ciekawe, inspirujące rozmowy. Już za chwilę w studiu pojawią się goście. Jestem Wam winna jeszcze informację o tym, co będzie dzisiaj w Zamkolandii. W audycji, uwaga, poczujemy jesienny klimat. Z chłopcami Tymonem i Błażejem oraz panią Katarzyną Ruszałą ze stowarzyszenia Ekoskop porozmawiamy o tym, jak zmienia się przyroda podczas jesieni. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę, obserwując faunę i florę. Pobawimy się też językiem polskim i sprawdzimy, ile słów może określać porę roku, jaką jest jesień. Wyjaśnimy, co kryje się za sformułowaniem złota polska jesień i zastanowimy się też, jak spędzać czas wolny podczas jesiennej pluchy.
Czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią, czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki świecą się jak gwiazdy pomiędzy listeczki. Pójdę ja się, pójdę pokłonić jabłoni, może mi jabłuszko w czapeczkę uroni. Pójdę ja do gruszy, nastawię fartuszka, może w niego spadnie jakaś śliczna gruszka. Sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Jak gwiazdy pomiędzy listeczki. Pójdę ja się, pójdę pokłonić jabłoni, może mi jabłuszko w czapeczkę uroni. Pójdę ja do gruszy, nastawię zostawię fartuszka, może w niego spadnie jakaś liczna wróżka. Jesienią sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią.
Jesienią sady się czerwienią. No i dziś o tej jesieni będziemy sobie właśnie rozmawiać. Jak już wcześniej zapowiedziałam, w studiu czas na to, by przywitać gości. Są z nami chłopcy Tymon i Błażej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jest jeszcze nasz ekspert, pani Katarzyna Ruszała ze Stowarzyszenia Ekoskop. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry.
Dlaczego mamy pory roku? Zanim w ogóle przejdziemy właśnie do wyjaśnienia, czym jest jesień, czym się charakteryzuje, to powiedzmy, po co nam pory roku? Chłopcy, jak myślicie, Tymon?
No bo, żeby na przykład jesienią, no żeby, no nie wiem, co powiedzieć.
Mhm. Może ma Błażej jakiś pomysł. Dlaczego mamy pory roku?
Żeby na świecie było ciekawiej.
O, świetna odpowiedź, bardzo mi się podoba. Jaką macie jeszcze propozycję? Po co nam te pory roku? Takie główne cztery pory roku to...
Wiosna,
lato, jesień, zima.
Dokładnie. Teraz mamy jaką porę roku?
Jesień.
Jesień.
Jesień. Później będzie...
Zima.
Później?
Wiosna.
Dokładnie. I kolejne lato. I tak w kółko, w kółko, w kółko. Pani Katarzyno, to dlaczego my mamy w ogóle pory roku?
To chyba nie jest tak, że my oczekujemy tych pór roku. To znaczy, że no one po prostu są. Są pory roku. Związane to jest z wieloma rzeczami. Między innymi z wysokością słońca, no bo to Ziemia się porusza wokół słońca, no więc to słońce różnie oświetla Ziemię, różnie oświetla półkulę.
A jeszcze ziemskie. Ziemia się też kręci wokół
własnej
osi. A Ziemia się
krąży wokół własnej osi, no właśnie. Także tamto natężenie słońca warunkuje to, jaka przychodzi pora roku. I u nas tych pór roku jest cztery, tak jak chłopcy powiedzieli.
Bo jak mamy kulę ziemską, wyobraźmy sobie, że mamy teraz przed oczami taki globus, to na szerokości zero, tak?
Równika.
Równika, dokładnie. Mamy najwięcej tego słońca i tego słońca zawsze jest tam mnóstwo.
Dużo.
Tak. Można się cieszyć tym słońcem. To im bardziej na północ, bądź na południe, czyli im bliżej biegunów, tak, tym ta pogoda coraz bardziej jest różnorodna. To taka ciekawa sprawa.
Tak, no rzeczywiście tego słońca jest mniej. Jest słońce oświetla równik i tam tego słońca jest najwięcej. A oddalając się od równika w kierunku południowym i północnym, znaczy w zasadzie w kierunku północnym, tego słońca jest mniej.
Powiedzmy może teraz, po co nam w ogóle ta jesień? Czemu ona służy?
Bo jakby w jesieni spadają liście i one właśnie parowują wodę. Mhm. I ta woda jest drzewom potrzebna w zimę. I wtedy drzewa jest mniej tej wody w glebie, bo ta woda zamarza w tej glebie. Mhm.
Ale czy to nie jest też tak, że ta jesień to jest takie trochę przygotowanie w takim razie do zimy? Jak myślicie?
Tak, tak.
To jak jeszcze ta przyroda przygotowuje się do zimy, Błażej?
Zrzuca owoce, przez co my mamy pełne koszyki z sadów i mamy co jeść, bo gdyby nie było jesieni, nie byłoby zbiorów i nie byłoby na przykład jabłek, gruszek, śliwek czy innych owoców.
A kiedy te wszystkie zmiany jesienne, pani Katarzyno, się zaczynają? Czy to jest taki jeden konkretny dzień, czy może jednak jest to taki proces długotrwały i ta przyroda tak powolutku, powolutku wkracza w ten jesienny klimat, w jesienną atmosferę?
No zdecydowanie jest to po prostu pewne wkraczanie. My co prawda mamy określony dzień, kiedy rozpoczynamy jesień, ale przyroda tak tego nie odbiera. To nie jest dla nich jeden konkretny dzień. Zresztą jak patrzymy na to, co dzieje się za oknem, to rzeczywiście jest to takie ruchome. Chłopcy mówili o spadaniu liści. No jeszcze liście nie spadają, a jesień już się zaczęła. No, przynajmniej nie u wszystkich drzew, bo te liście zaczną spadać.
Nie zgodzę się, bo ja już zebrałam liście.
To prawda, ja też zebrałam dzisiaj już liście brzozy. Już zresztą straciły swoje kolory zielone. Już są żółte, czerwone, pomarańczowe. Już zaczynają się te kolory jesienne. ale to nie jest tak konkretnego jednego dnia. To po prostu zależy wszystko od natężenia słońca. Tej jesieni mamy bardzo dużo słońca i pewnie takie odczucie przyrody, że kończy się to słońce, że jest go mniej, że wydłuża nam się noc, czyli wydłuża się czas, kiedy tego słońca nie ma, jest dla zwierząt, dla roślin takim sygnałem do tego, że no, coś się dzieje i rzeczywiście idzie zima. Tak jak tu chłopcy powiedzieli, idzie zima.
Idzie zima, aż człowiekowi zimno się robi, a go zrobiło tym pomyśli
dokładnie.
Ale jeszcze mamy czas, by cieszyć się tą jesienią. No dobrze, to może zróbmy sobie krótką przerwę muzyczną. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
Eko, eko, eko. Cóż to znaczy, zapytacie, ze zdziwieniem kręcąc głową, kiedy padnie w telewizji ekologia, mądre słowo. Aha, 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 aha. Ekologia to nauka, mówi jak żyjemy. Rzeki, góry, ptaki. Oto nasze środowisko.
Tymon Błażej oraz pani Katarzyna Ruszała ze Stowarzyszenia Ekoskop są dziś gośćmi audycji Zamkolandia, a rozmawiamy o jesieni. Wprowadzamy mocno jesienny klimat. Już tutaj na początku audycji trochę do mikrofonu wam, drogie dzieci, zaszeleściłam. Jak myślicie, czym tak szeleszczę? Co to może być? Za chwilę odkryjemy te tajemnice. A może rozpoznacie ten odgłos? Jak myślicie? Co to może być? Rozwiejemy za chwilę wasze wątpliwości, ale na początku wyjaśnijmy w ogóle takie bardzo ważne słowa, które przydadzą nam się w rozmowie. Czym jest fauna, chłopcy? Kto jest chętny odpowiedzieć? Błażej, masz jakiś pomysł? Czym jest fauna?
Teoretycznie pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to przesilenie wiosenny i przesilenie zimowe.
To jeszcze tak podpowiem, że do zestawu jest drugie słowo flora. Błażej. Fauna i flora.
To ja chłopaków wspomogę.
Bardzo proszę.
Tak, oni są dopiero na początku drogi przyrodniczej i to doświadczenie też ma znaczenie. No to tak, fauna, no to są wszystkie nasze zwierzęta. Wszystkie zwierzęta są w jednym worku, który określamy fauna, czyli zwierzęta. Natomiast flora to są rośliny. I jeszcze co ciekawe, to gdzieś trzeba uplasować grzyby. Więc jest fauna, flora i grzyby.
No właśnie, bo grzyby to trochę oddzielne organizmy, taka ciekawostka. Co dzieje się z roślinami podczas jesieni? Błażej.
Liście zmieniają nam kolor poprzez rozbijanie chlorofilu na różne barwniki. Żółty, pomarańczowy, czerwony i oczywiście liście spadają z drzew, ponieważ, tak jak mówił już Szymon, woda z liści wyparowuje, a zimą woda jest potrzebna.
Co jeszcze dzieje się z roślinami podczas jesieni, Tymon?
No daje różne plony.
Co na przykład?
Jabłka, gruszki...
Śliwki.
Śliwki.
Tutaj mamy. Pani Katarzyna przyniosła ze sobą. Co to
orzechy.
Jest?
Orzechy.
Orzech. Orzech włoski, dokładnie. A tutaj? Jak to się nazywa, chłopcy? Co to jest? No. To są też takie
orzechy.
Orzechy.
Tak, to jest takie nasionko drzewa, czy bardziej może krzewu, które nazywa się leszczyna. I rzeczywiście, idąc do lasu, można sobie takie nasiono, czyli orzech laskowy, znaleźć jesienią.
No i oczywiście ja tutaj mam w miseczce zebrane, świeże, przed pracą.
Przepięknie wyglądające, błyszczące.
Ha!
Na ludziki.
Na ludziki. Chłopcy, co
kasztany.
To jest?
Kasztany.
Kasztany, dokładnie.
Tak. Kasztany z naszego pięknego drzewa, czyli kasztanowca.
Zgadza się, a ja od razu muszę zapytać, bo to mnie interesuje. Dlaczego kasztany, te owoce konkretnie, drzewa, są w takiej kolczastej, grubej skorupie, skoro kiedy spadną, to i tak ta skorupa się roztrzaskuje? Po co te kolce tutaj?
Czy się ptaki do nich nie dobrały?
Może.
Prawdopodobnie jest to rzeczywiście jakaś obrona nasionka przed tym, żeby nie zostało zjedzone. Bo dla rośliny nasiona, no to jest coś niezwykle cennego. Jak inaczej ta roślina mogłaby się rozmnożyć? Część roślin rozmnaża się właśnie poprzez nasiona. Więc jeśli nasionko byłoby niezwykle smaczne i bardzo łatwo dostępne, no to prawdopodobnie byłoby zjadane przez zwierzęta.
Może stąd, jakiś dzik by się skusił,
stąd,
prawda?
Tak, stąd takie różne obrony roślin przed tym, żeby nie zostało ich nasionko zjedzone.
Ja i pani Katarzyna przyniosłyśmy liście i ciekawa jestem, czy jesteście w stanie rozpoznać, z jakich drzew pochodzą te liście. Ja przyznam, że jestem bardzo słaba w tym, żeby to rozpoznać.
Jest w ogóle wiele zagadek. To w ogóle nie jest takie proste rozpoznać drzewo.
Ale chyba ten jest bardzo prosty.
Klon.
Klon, dokładnie. A to? Jak myślicie, co to może być?
Kasztanowiec?
Nie. Kasztanowiec jest zdecydowanie większy.
Tak, to jest w ogóle liść pojedynczy kasztanowiec, jakbyście sobie teraz, słuchacze, wyobrazili. To jest taki liść złożony, ba, ogromny, taki wachlarz trochę przypomina. Natomiast ten liść to jest liść dębu. Akurat liść dębu, który nie rośnie w Polsce dziko, czyli to nie jest dzikie nasze drzewo, nasze polskie drzewo, tylko to jest liść dębu czerwonego, pochodzącego z Ameryki. I też takie zadanie dla słuchaczy, że ten liść dębu czerwonego jest na naszych polskich pieniążkach. Jeśli poprosicie rodziców i zobaczycie na groszówkach, 5-groszówkach, 2-groszówkach, czy tym jednym malutkim złotym grosiku, to tam jest też liść dębu czerwonego. On ma takie bardzo charakterystyczne, ostre brzegi. Natomiast u nas występuje dąb dęby, bardzo różne gatunki dębów, ale on ma takie zaokrąglone brzegi. To jest przepiękny
liść. Czyli kształt
liść.
Jest bardzo podobny, ale nie jest taki
szpikasty, tak, tylko taki okrągły. I co charakterystyczne na jesień, liść dębu czerwonego jest rzeczywiście czerwony. I o tym, o czym mówił Błażej, że ponieważ roślina czuje, że jest trochę mniej słońca. To mniej słońca powoduje, że zbliża się zupełnie inna pora roku. Ona jej nie nazywa zimą, ale wie, że będzie tego słońca mało, że woda będzie zamarzać. No to trzeba rzeczywiście nie dopuścić, żeby liście miały wodę, bo jeśli by zamarzły, no to nie byłoby dla rośliny dobre. Stąd odprowadza wodę z liści. W ogonku liściowym tworzy się takie zamknięcie, jakby takie drzwi. On zamyka się, klapka. I ten ogonek liściowy nie dopuszcza do tego, ta klapka nie dopuszcza, żeby dostawała się woda. Woda oczywiście i słońce jest konieczne do tego, żeby pojawił się chlorofil, o którym mówił Błażej, czyli ten barwnik zielony. Jak nie ma tego zielonego barwnika, bo on się nie wytworzy, to pojawiają się inne barwniki, które w liściu są. To jest bardzo ciekawe, że one tam cały czas są, razem z chlorofilem.
Czekają na odpowiedni moment.
Tylko czekają na to, żeby chlorofil się rozpadł, tak jak mówił Błażej, i po prostu pojawiają się. Pojawiają się te pomarańcze, te czerwienie, te fiolety, te żółcie.
Ale przecież nie wszystkie drzewa mają takie typowe, standardowe liście, bo jest część drzew, które posiada tak zwane igły. I mówimy też o drzewach wiecznie zielonych. Jak myślicie, chłopcy, dlaczego niektóre drzewa mają igły? Kto ma pomysł? Błażej? Trudne pytanie, wiem, ale może masz jakąś teorię ciekawą. A może Tymon?
No bo ja widziałam też takie drzewa iglaste, które niektóre igły nie są wiecznie zielone.
Zgadza się.
Tak, tak jest rzeczywiście. Jest tak, że u nas drzewa iglaste nie zrzucają, przynajmniej nie zrzucają tak jednego dnia albo tak przez jakiś okres czasu, czyli co roku, tak jak jesienią drzewa liściaste zrzucają swoje liście, to drzewa iglaste tego nie robią, chociaż drzewa iglaste też tracą igły. Dzieje się to w długim okresie czasu, tak jak my czasem, jak wyczesujemy włosy, to też czasem trochę tych włosów na szczotce czy na grzebieniu zostaje, ale nie łysiejemy co roku i nie odrastają nam te włosy, tylko po prostu dzieje się to bardzo wolno. To jest bardzo wolny proces. U drzew iglastych to jest bardzo, bardzo wolny proces i dlatego my tego procesu nie potrafimy zauważyć, tak jak się dzieje to u drzew liściastych. Choć tak jak powiedział Tymon, rzeczywiście są takie drzewa iglaste i u nas też one występują, to jest modrzew europejski, to jest gatunek, który co roku, ponieważ ma delikatne igiełki, mięciutkie, co roku zrzuca swoje igły na zimę, czyli zachowuje się tak jak drzewa liściaste. Modrzew europejski, jedyny taki gatunek w Polsce, który zrzuca co roku igły na zimę.
Czas zatem na faunę, czyli na zwierzęta, które też w odpowiedni, specyficzny sposób zachowują się podczas jesieni. Mówimy na przykład o tym, że ptaki odlatują na jesień do ciepłych krajów. Jakie to są ptaki, chłopcy? Które ptaki odlatują do ciepłych krajów? No to jest bardzo proste pytanie.
Bocian?
Bocian, dokładnie. Jakie jeszcze ptaki?
Słoika.
No nie, słoika nie, zaraz wyjaśnimy dlaczego nie, a na przykład całkiem niedawno nad Rzeszowem i też okolicznymi miejscowościami, dosłownie w ostatnich dniach leciały takie klucze takich dużych ptaków i one były takie hałaśliwe. Żurawie, dokładnie, wielokrotnie mogliśmy nocy usłyszeć, a w dzień nawet zobaczyć. Pani Katarzyno.
Tak, te klucze żurawi i gęsi są bardzo charakterystyczne, bo rzeczywiście te ptaki odlatują na południe. No i to jest takie charakterystyczne, że one po prostu lecą tam, gdzie jest cieplej.
Dlatego lecą kluczem, bo wtedy się tak mniej męczą. I dlatego właśnie, żeby pokonać ten duży okres czasu,
ten dystans, prawda?
Ten dystans do ciepłych krajów i dlatego się mniej męczą.
To jest parę tysięcy kilometrów cały czas w locie czasami, albo na krótkie przerwy. Tu chodzi o aerodynamikę, czyli żeby łatwiej się ptakom leciało, jak różne prądy powietrzne gdzieś tam szaleją nad ziemią. To zostawiamy sobie ptaki, a skupmy się teraz może na ssakach. Błażej, ty masz tutaj do powiedzenia pewną historię, prawda?
Tak. U nas na terenie tam blisko domu moich dziadków jest rykowisko jeleni. One przychodzą z lasu i idą na polanę i szukają tam jedzenia. I codziennie, koło godziny pierwszej, wyją niemiłosiernie i nie da się spać.
Chodzi o noc, oczywiście. Chodzi właśnie o noc.
Ale jest z tym bardzo ciekawa historia, gdyż na polanie jest tam bardzo dużo grzybów i czasami przychodzą tam inne gromady i słychać, jak walczą o tereny.
A, czyli słychać, jak zderzają się porożami? No to musi być niezwykłe doświadczenie. A widziałeś kiedyś może takie zachowania u jeleni?
Nigdy nie widziałem, ale słyszałem.
Czyli jesteś w stanie sobie też wyobrazić, jak to wszystko wygląda. Jak zwierzęta przygotowują się na zimę? Chodzi nam o ssaki, Tymon. Co robią?
No, obok domu mojego kuzyna, że widzieliśmy taką całą białą sarenkę, mówiliśmy na nią albinoskę, ale reszta stada była nadal właśnie takiego koloru jak takiego koloru jak jelenie.
A czy te sarny jakoś przygotowują się do zimy? Co mogą robić? Sarenki?
Dużo jedzą.
Dużo jedzą, dokładnie. Zbierają jak tłuszczyk.
Jak zwierzęta w ogóle przygotowują się do zimy, to się najadają. One też odczuwają zmieniającą się pogodę przede wszystkim, czyli tą długość dnia i nocy. I no, dużo ssaków po prostu się najada wcześniej, żeby jakoś przeżyć zimę, bo w zimie jest trudniej o pokarm. Tak na przykład robią jeże. Jeże, kiedy nadchodzi...
Wiewiórki.
Tak, jeże, wiewiórki, no właśnie, drobne ssaki, dlatego, że one muszą przeżyć te kilka miesięcy praktycznie bez możliwości zdobywania pokarmu i no, najczęściej zapadają w sen zimowy, bo jeże przecież tak jak niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. Ten sen jest bardzo długi, bo one potrafią spać 5 miesięcy, więc kiedy tylko spada temperatura, jeże się najadają, bo muszą przeżyć 5 miesięcy podczas snu. Oczywiście spada ich tempo życia, czyli wolniej bije serduszko, zdecydowanie wolniej oddychają.
Obniża się temperatura
bardzo
ciała.
Bardzo się obniża temperatura ciała. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że otwieramy lodówkę, wkładamy tam rękę i czujemy, jak jest zimno w lodówce, to tak zimny jest jeżyk, kiedy śpi. Ma około 4 stopnie, czyli tyle, ile jest w lodówce. Więc on jest po prostu zimny. Nie potrzebuje tej energii, żeby ogrzać swoje ciało. A ponieważ jest ssakiem, więc jak dotkniecie teraz swojej ręki i poczujecie, jaka jest ciepła, no to jeż ma dokładnie taką samą temperaturę, około 37 stopni, więc jego temperatura gwałtownie spada, kiedy śpi.
I taka jeszcze ciekawostka o jeżach, że mało większość zwierząt nie może się dobrać do jego tego, bo jego pancerz jest tak ostry, że w ogóle nie da się do niego dobrać, tylko borsuk może się do niego dobrać, bo ma takie długie pazury i jakby obraca go i tak go otwiera.
Czyli trochę jak kasztany, też mają taką ostrą skorupkę z kolcami, żeby się obronić. To jeże też mają kolce po to, żeby obronić się, by móc żyć jak najdłużej.
Wiecie, że dorosłe jeże mają aż 5000 kolców i rzeczywiście służą one jeżowi do obrony.
No dobrze, no to co? To może pobawmy się trochę kasztanami podczas muzycznej przerwy.
Miała i pogodą rozpieszczała jesień. odeszła nie wiadomo gdzie, nie wiadomo dokąd jesień. O, jesień!
Sprowadziła deszcz i chłody, katar, sporo niepogody. Jesień, he, jesień!
Zostawiła puste drzewa,
jak dziś liście porozwiewa.
Najpierw światło malowała,
potem barwy mu zabrała.
Jesień, jesień, jesień.
Powracamy do rozmowy z Tymonem Błażejem oraz panią Katarzyną Ruszałą ze stowarzyszenia EcoScope. Język polski jest bardzo piękny i bogaty, obfitujący w wiele słów, wiele przepięknych określeń, bardzo trafnych zresztą. Jak określilibyście teraz pogodę za oknem? Spójrzcie przez okno i powiedzcie, jaką mamy teraz pogodę.
Jest bezchmurno, jest, świeci słońce, no widać takie jakieś małe chmury.
No tak troszeczkę jest tych chmur tam, gdzieś takie delikatne, takie pierzaste, prawda? To taka typowa jesienna pogoda, jak
Nie.
myślicie? Nie?
Nie, w jesieni tak jest bardziej deszczowo.
Mhm. A jak było wcześniej, jeszcze z 2-3 godziny temu?
No było tak ponuro.
Tak ponuro było, była taka troszeczkę chyba mgła. Nie? Tak. Kojarzycie? No ja nawet nie wiem, czy w nocy nie padał deszcz. Chyba coś padało.
Tak,
padał, no właśnie. Czyli jednak jesień dała się we znaki w nocy, ale dobrze, że w dzień mamy taką słoneczną, piękną pogodę. Mówimy nawet o tym, że mamy złotą polską jesień. Błażej, co to oznacza?
To znaczy, że jesień nie jest taka depresyjna, jest taka jak teraz. Jest ciepło, świeci słońce, nie pada deszcz.
A skąd ta złota, jak myślicie?
Bo liście są takie żółte, złotawe.
Dokładnie.
Tak, z tego to się wzięło, że liście się mienią różnymi barwami. I no tak, określenie polska złota jesień kojarzy nam się właśnie z tymi przebarwionymi bukami na kolor złoty.
No ale niestety jesień jest taka, że ma swoje humory i raz jest piękna, złota, słoneczna, a raz jest jaka?
Deszczowa.
Depresyjna. Smutna.
Ponura.
Czyli mówimy, że jest szaro, buro, ponuro.
Pod psem.
Pogoda pod psem, dokładnie. Czasami mówimy o tym, zwłaszcza jak już listopad jest, kiedy już się tak robi coraz ciemniej, ten dzień jest coraz krótszy, to mówimy o takiej szarudze, że jest szaruga, prawda?
Albo plucha.
Jest też plucha dokładnie. Jesienna. A ja bardzo lubię takie sformułowanie dżdżysta pogoda. Co to oznacza?
Dżdżysta.
Mhm, Tymon. Dżdżysta pogoda.
Taka deszczowa,
taka deszczowa, że tak dżdży mówimy, prawda? Czy jest taka mrzawka, tak coś kapie z tego nieba. Nie wiadomo, czy to deszcz, czy nie deszcz.
Tak, no taka mrzawka, ciągła mrzawka, można powiedzieć. Mhm.
Mówimy też o słocie, że jest słota. Czyli znowu, jaka pogoda?
Złota.
Nie, no pogoda deszczowa, prawda? Czyli jest tak znowu mokro, buro, ponuro. Mówimy też, że jesień to schyłek roku, a więc kończy się nasz rok kalendarzowy. A co robić, kiedy mamy taką właśnie jesienną pluchę? Proszę bardzo, jakie macie pomysły, chłopcy? No to się chłopcy przerzucają spojrzeniami, który rozpocznie. Błażej, rozpocznij.
Generalnie, gdy nie pada, ale jest szaro, można pójść do lasu z kimś dorosłym i nazbierać grzyby. Ale gdy kogoś nie kręcą grzyby, można typowo zagrać z rodzicami, w czymś spędzać czas, porozmawiać o różnych problemach albo po prostu porozmawiać i generalnie miło spędzać czas, gdy pada deszcz. Ale gdy świeci słońce, no to lepiej nie marnować
czasu na siedzenie w domu, tak?
Ja bym was zachęcała do tego, żeby w każdą pogodę, czyli nawet jeśli troszkę dżdży, wybrać się do lasu. Las wtedy jest zupełnie inny. Nie mamy takich doświadczeń, że wychodzimy w deszczu do lasu. Oczywiście trzeba uważać na to, bo gdyby zapowiadali burzę, no ale to możemy sprawdzać prognozę pogody, no to do lasu raczej się wtedy nie wybieramy. Ale jeśli to jest taka zwykła jesienna plucha, szaruga, to las wtedy, tak, to las wtedy też jest inny.
Kalosze, parasol,
kalosze, tak, przeciwdeszczowce, tak. I dobre ubrania, czyli polar albo jakiś ciepły sweter i na wycieczkę,
herbata.
Tak, i to wtedy zupełnie inaczej smakuje taka ciepła herbatka, albo nawet jak przestaje padać, to rozpalamy ognisko w miejscach do tego przeznaczonych. I fantastycznie można zaobserwować, jak zachowują się drzewa, jak zachowują się rośliny, czy można poobserwować wtedy jakiekolwiek zwierzęta, jak płynie deszcz, na przykład po korze. To jest też niezwykłe zjawisko, kiedy po korze spływa deszcz. Zachęcam
Przyznaję,
was.
Że nigdy nie przyglądałam się temu zjawisku. Muszę to zrobić. W takim razie czekam zatem, aż skończy się polska złota jesień i będzie ta szaruga, plucha i dżdżysta pogoda. Tymon, powiedz jeszcze, jakie ty masz propozycje, pomysły na to, jak spędzać jesienne dni.
No, jak jest tak słonecznie, to można można jeździć na rowerze, można biegać i tyle, można zrobić tyle rzeczy, jak jest słoneczna pogoda, ale jak jest na przykład deszczowa, to też nie wiemy, jaka będzie pogoda. Nawet te prognozy pogody czasami nie sprawdzają się.
Są takie niepewne.
Ale jak widzimy, że na przykład nie ma takich chmur, jakie są dzisiaj, to wiemy, że nie będzie tak mocno, tylko jakoś lekko pokropi, albo już w ogóle nie będzie, to wtedy możemy się wybrać do lasu.
No ale gdzie jeszcze możemy iść? Co możemy robić? W mieście na przykład, jak myślisz? Kiedy jest tak troszkę dżdżyście? Możemy się udać na przykład do parku. Do parku, dokładnie.
Tak, bardzo fajnie w parku można pozbierać, a dżdżyście jak jest, no to trudno zbierać liście, kiedy pada, bo trudno byłoby je wysuszyć i zrobić zielnik.
Ale możemy zaobserwować wiewiórki na przykład.
Tak, można zaobserwować zwierzęta w parku też.
Ja ostatnio jak byłem na tenisie, to po prostu podchodziła do takiej siatki, podeszła sobie wiewiórka i skakała sobie, no tak sobie tych, wchodziła sobie po drzewach i tak skakała sobie na trawie.
A ja całkiem niedawno widziałam taki duet, wiewiórkę i gołębia.
O, wspaniale.
I tak sobie na trawniku, ptak oczywiście jakieś nasiona zbierał jeszcze z trawy. A wiewiórka? Nie wiem, czego ona tam szukała. Być może jakichś orzechów.
Wiewiórki też są aktywne teraz, bo bardzo chętnie zakopują różne nasiona drzew, no orzechy, żeby mieć je na zimę w takiej swojej spiżarni. Oczywiście o części tych nasion zapomną, a co jest dobre, bo po prostu wykiełkują z tych nasion na wiosnę młode drzewka.
Błażej, coś chciałeś dodać?
Chciałam dodać, że nie tylko wiewiórki, ale też małe robactwo, typu małe żuki, również węże zakopują się. Węże może nie do końca zakopują się, ale małe żuki w spróchniałych pniach drzew.
I tak przeczekują zimę.
Tak, w ogóle gady, ponieważ one reagują bardzo mocno na temperaturę, no to one muszą szukać miejsc, gdzie będzie im cieplej. Więc pozostawianie, nawet tak jak mówił Błażej, takich kawałków spróchniałych drzew, liści, nawet podgrabienie tylko tych liści, a nie wyrzucanie ich całkowicie ze swojej działki, na przykład umożliwia tym zwierzętom w ogóle przetrwanie tego okresu takiej niższej temperatury, chociażby na przykład jeżom też. One gdzieś muszą się schować i w jakimś miejscu przetrwać ten zimny czas.
Czyli my też możemy pomyśleć o naszych małych przyjaciołach, o zwierzętach i pomóc im już teraz, podczas jesieni, przetrwać zimę. Tak? Będziecie tak robić, chłopcy?
Oczywiście.
Macie jakieś pomysły, co możecie zrobić we własnym zakresie? Możecie na przykład w parku zostawić trochę orzechów podczas spaceru. Taka wiewiórka chętnie się nimi zajmie.
Na pewno bardzo chętnie.
U nas u dziadków jeszcze na drzewie jest taki jakby domek dla owadów z takimi różnymi patyczkami, szyszkami, położony ściółką. Kiedyś na lato, coś już pod koniec lata, zauważyłem, że osy i inne takie latające robactwo wlatuje do środka, zabuduje się piaskiem bądź jakąś gliną, składa tam jaja i czeka, aż te jaja się wylęgną.
Tak, czeka na wiosnę, aż te jaja się wylęgną, to prawda. Robią tak na przykład pszczoły murarki, stąd też ich nazwa, że one murują. Zamurowywują te swoje jajka, żeby po prostu były bezpieczne.
Ja myślę, że o tej jesieni moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, bo jest mnóstwo przyrodniczych ciekawostek o tym, jak zachowuje się fauna i flora podczas jesieni i jak dzięki tym działaniom może później przetrwać mroźną, długą, ciemną, ponurą zimę. Czas na pożegnanie, bo jesień to takie trochę chyba pożegnanie z latem, ze słońcem, z długim dniem, ale my się będziemy żegnać tutaj radiowo. Za nami prawie godzinne spotkanie. Tymon i Błażej oraz Katarzyna Ruszała ze Stowarzyszenia Ekoskop byli naszymi gośćmi. Dziękujemy za wizytę w Radiu Rzeszów. No i czekamy na kolejną okazję do odwiedzin.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy.
I pozdrawiam Szymona Wcisło.
Posłuchajcie zygzaczki ballady o miłości deszczyku do trawy. Padał deszczyk na kolana. Trawko, jesteś mi pisana. Każde twoje zdziebełko zroszy wody kropelką. Po całunku w obsypie cię deszczem. Co mogę zrobić jeszcze?
Nic więcej mi nie potrzeba. Spadasz deszczyku mi z nieba. Ja tu wysycham bez ciebie. Razem będzie nam jak w niebie. I choćby lało i lało, zawsze mi będzie cię mało.
I tu się kończy ballada. Deszczyk wciąż pada i pada. A trawka soczyście zielona uwielbia być przemoczona.
Zbliża się godzina 11, ale to jeszcze nie koniec Zamkolandii. Już za moment muzyczne wydanie, czyli dużo piosenek do tańca i śpiewu do godziny 12. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Justyna Piekło, do usłyszenia.
Słuchajcie proszę, moi drodzy, moi mali ekolodzy, mam zasady na odpady. Teraz wam odpowiem na pytanie, po co komu sortowanie? Zrób ze śmieci nowe rzeczy, metal, plastik, papier i szkło.
wiedzą o tym dobrze zawodowcy. Wszystkie śmieci to surowce. Kto sortuje, świat ratuje. Posłuchajcie proszę, moi drodzy, moi mali.